Aleluja za życie ciała.
Amen.
Amen. Amen. Bardzo, bardzo mnie dotykają te poselstwa, które do tej pory wysłuchaliśmy. I zdaję sobie coraz bardziej sprawę, słysząc to słowo, bo nie jest to po raz pierwszy, kiedy je słyszę, że rzeczywiście, aby Pan mógł mieć swoje ciało, potrzebuje nas, którzy doświadczymy Go jako naszej głowy, którzy poddamy się Mu jako swojej głowie. Jeżeli Pan nie znajdzie na ziemi grupy ludzi, którzy poddadzą się Chrystusowi jako głowie, zwierzchnictwo Chrystusa nie będzie mogło zaistnieć na ziemi, w tym wszechświecie, ciało Chrystusa. Nie będzie życia ciała, co jest wolą Boga, pragnieniem Boga. Dlatego chwała Panu, że słyszymy to słowo. Amen. Oby to słowo poprowadziło nas ku doświadczeniu. Amen. Byśmy byli poddani zwierzchnictwu Chrystusa, żebyśmy w życiu Kościoła właśnie to praktykowali, że Chrystus jest naszą jedyną głową, że nie mamy innych głów i że trzymamy się Chrystusa jako naszej głowy. Amen. Potrzebujemy jeszcze czegoś więcej. I to poselstwo będzie dzisiaj w całości temu poświęcone. A mianowicie potrzebujemy przeobrażenia. To poselstwo traktuje o przeobrażeniu. Tak jak już czytaliśmy tytuł, prawda, że właśnie dzięki procesowi przeobrażenia osiągamy dojrzałość, bez której nie możemy królować w tym życiu. A jeżeli nie możemy królować, Boży zamiar nie może zostać wypełniony. Dlatego potrzebujemy oprócz Chrystusa jako naszej głowy, potrzebujemy też przeobrażenia, które sprawi, że dojdziemy do dojrzałości i będziemy mogli wyrazić pełnię Bożego życia oraz będziemy mogli w tym życiu królować, reprezentując, przedstawiając Boga i Jego władzę na ziemi, żeby On mógł zaprowadzić tutaj swoje królestwo, żeby zaistniało życie ciała. Dlatego to poselstwo jest też bardzo, bardzo ważne. Mówi o tym, co jest sednem naszego życia chrześcijańskiego. I jeżeli to ujrzymy, to wyjaśni nam się może wiele rzeczy, których nie rozumiemy. Nabiorą one w tym świetle tego poselstwa innego światła, innego znaczenia. I mam taką nadzieję, że po tym poselstwie będziemy mogli powiedzieć więcej: Panie, dziękuję Ci. Za wszystko Ci dziękuję. Amen. Bo to jest wola, to jest Twoje dobro dla mnie. Amen. Żebym mógł wypełnić Twoją wolę. Amen. I to właśnie przeobrażenie, dzięki któremu osiągamy dojrzałość w życiu i możemy królować w życiu ze względu na życie ciała, widzimy w osobie Jakuba. Pewno każdy z nas zna historię Jakuba. Łącznie z młodzieżą. Młodzież, która wychowała się w życiu Kościoła, zapewne od dziecka słyszała o Jakubie. Tym bardziej znacie tę historię. Tym bardziej, że bodajże 2 lata temu na zimowisku cała konferencja była temu tematowi poświęcona. Także mam nadzieję, że nie będziemy musieli zagłębiać się w szczegóły tej historii, ale troszkę powiemy o tym dla przypomnienia. Jakub miał ojca, jak każdy z nas, I miał też dziadka, prawda? Czyli był to Abraham, jego praojcowie, prawda? Abraham i Izaak. I ci trzej przedstawiają z jednej strony trójjednego Boga, Ojca, Syna i Ducha, ale z drugiej strony też obrazują pełne doświadczenie chrześcijańskie w naszym chrześcijańskim życiu. Również trzeba tutaj powiedzieć o Józefie, ponieważ Józef jest jakby kontynuacją Jakuba. Jutro o tym usłyszymy. Przedstawia aspekt królowania w życiu, w tym dojrzałym życiu. Nie wystarczyło historii Jakuba, żeby przedstawić całość naszego chrześcijańskiego życia. Tak to życie jest obfite, tak bogate. Potrzebne są aż dwie osoby. Dzisiaj powiemy o Jakubie. I tak jak u Abrahama widzimy to, że Bóg nas, pod kątem naszego doświadczenia to rozpatrujemy, to, że Bóg nas powołał, że Bóg, widzimy życie, że nas usprawiedliwił przez wiarę, że żyjemy przez wiarę i mamy społeczność z Bogiem. U Izaaka widzimy, że on odziedziczył łaskę, my dziedziczymy łaskę i radujemy się tą łaską. A u Jakuba potrzebujemy radować się łaską. To, co robimy na tej konferencji, to po prostu radujemy się łaską. Amen. Ale na tym nie możemy poprzestać. Potrzebujemy iść naprzód i doświadczyć tego, czego doświadczył Jakub. A u niego widzimy to, że Bóg nas wybrał. Przede wszystkim, że Bóg nas wybrał. Następnie przeprowadził nas przez pewien proces. To jest wychowanie. Widzimy wybranie i wychowanie, które ma na celu to, żeby nas przeobrazić. Żebyśmy stali się dojrzałymi w życiu, w Bożym życiu. I tak jak to jutro ujrzymy w osobie Jakuba, żebyśmy w tym życiu Józefa, żebyśmy w tym życiu królowali. Zajmijmy się więc dzisiaj Jakubem. Przeczytajmy może wszyscy razem punkt pierwszy. Amen. Mamy tutaj list do Rzymian i księgę Rodzaju. Właśnie, że te dwie księgi pokazują nam objawienie Boga, który miłuje i wybiera człowieka. Czytaliśmy w liście do Rzymian, że Jakub został wybrany. Niezależnie od tego, co uczynił, jak się starał, nie na tej podstawie Bóg go wybrał. Bóg go wybrał na podstawie swojego postanowienia. To nie od niego, to nie od Jakuba zależało. I nie wiem jak wy, ale gdy ja się zastanawiam nad Jakubem, to wydaje mi się, że on się nie nadawał do tego, żeby go wybrać. Jeżeli go porównamy z Ezawem, to no chyba w moim odczuciu Ezaw był, no bardziej się nadawał do tego, żeby zostać wybranym. Gdybym to ja miał wybrać kogoś z tych dwóch, na pewno bym nie wybrał Jakuba. Dlaczego? Może troszkę przypomnę jego, w tym miejscu jego historii. On był dzieckiem Izaaka, tak, i Rebeki. I gdy Rebeka jeszcze była brzemienna, w jej łonie coś się działo. I ona pytała Pana, cóż to takiego? A Pan jej odpowiedział, że dwa narody walczą. I to był właśnie Jakub i Ezaw. Jak myślicie, kto zaczął? Wydaje mi się, że Jakub. Zawsze ktoś zaczyna, a ostatecznie wszyscy są winni, nie? Którzy biorą udział w bójce. No, oni już tam, już walczyli. Ale Bóg powiedział, że Jakuba umiłowałem. Prawda? Dlatego to jest miłujący Bóg. I powiedział też, że Ezawem wzgardziłem. Prawda? I jeszcze coś. I to jest zarówno w Księdze Rodzaju, prawda? Tutaj mamy te wersety, i to jest Księga Rodzaju 27-8 czytamy w tym, i również widzimy to w tych wersetach z 9 rozdziału Listu do Rzymian. I tam jest powiedziane, że młodszy będzie służył, znaczy starszy będzie służył młodszemu. Czyli Jakub oczywiście o tym nie wiedział i próbował sam osiągnąć to, co już miał. I ja ciągle idę tym tropem. Jak Bóg mógł kogoś takiego kochać i wybrać go, żeby ten starszy służył temu młodszemu? I co? Wygrał czy przegrał w tym łonie? Przegrał. I gdy się urodził, jako przegrany, trzymał swojego brata zapięte. Dlatego nazwano go Jakub, ten, który trzyma zapięte. Ale on zapewne powiedział, tym razem się nie udało, ale poczekajmy trochę. I podrośli. I przyszedł czas na to, żeby pobłogosławić. Ojciec już umierał i miał błogosławieństwo, tylko jedno błogosławieństwo. I przyszedł czas, żeby to błogosławieństwo przekazać. Więc przywołał swojego starszego, pierworodnego syna i powiedział mu, żeby mu przygotował potrawę, żeby upolował zwierzynę, przygotował mu potrawę, wtedy przyniósł, wtedy on mu pobłogosławi. Usłyszała to mama, Rebeka, chwała Panu za mamę, która zapewne już od dawna, bo ona akurat kochała Jakuba, a ojciec lubił Ezawa. Od dawna już planowała, jak to zrobić, żeby on jednak otrzymał błogosławieństwo. Jak tylko to usłyszała, poradziła mu. Jakub się posłuchał tej rady i przeczytam kilka wersetów, które pokazują, kim był. Kim był Jakub, którego Bóg wybrał. Jakub, wszedłszy do swojego ojca, rzekł: Ojcze mój, a Izaak, słyszę, ktoś ty jest, synu mój. Odpowiedział Jakub ojcu: jestem Ezaw, twój pierworodny. Nie przebierał w środkach. Uczyniłem, jak mi poleciłeś. Podnieś się, siądź i zjedz potrawę z upolowanej przeze mnie zwierzyny. Aha. Wiemy, że tą zwierzynę zabrał z trzody swojego ojca. Czyli to były dwa jagnięta. I mama to przygotowała. Ani nie tego nie upolował, ani nie przygotował, prawda? I tutaj dalej. Izaak rzekł do syna: jakże tak szybko mogłeś coś upolować, synu mój? A Jakub na to: Pan, Bóg mój sprawił, że tak mi się właśnie zdarzyło, powiodło. Miesza jeszcze Boga do tego, prawda? Wtedy Izaak rzekł do Jakuba: zbliż się, abym dotknąwszy ciebie mógł się upewnić, czy to mój syn Ezaw, czy nie. Jakub przybliżył się do swego ojca Izaaka, a ten dotknąwszy go rzekł: głos jest głosem Jakuba, ale ręce rękami Ezawa. Oczywiście mama poradziła, żeby sobie koziej skóry włosia, prawda? Żeby obłożył ręce i szyję. Także przebiegły. Bardzo sprytnie i przebiegle. I tutaj dalej. Nie rozpoznał jednak Jakuba, gdyż jego ręce były owłosiałe jak ręce Ezawa. A mając udzielić mu błogosławieństwa, zapytał go jeszcze: ty jesteś syn mój Ezaw? Jakub odpowiedział: ja jestem. Widzimy tutaj kogoś, kto według mnie zupełnie nie nadaje się na Bożego wybranego. Ale Bóg go wybrał. Potem jeszcze, gdy Ezaw się o tym dowiedział, podstępnie brat twój i zabrał twoje błogosławieństwo. Ezaw później przychodzi i tutaj Izaak mu tłumaczy. A wtedy Ezaw powiedział: niedarmo dano mu na imię Jakub. Dwukrotnie mnie już podszedł. Pozbawił mnie mojego przywileju pierworództwa, a także odebrał za mnie błogosławieństwo. Wiemy, że za miskę soczewicy też wyłudził od swego brata pierworództwo. Także widzimy stąd, że te ręce, które trzymały piętę, poradziły sobie. Prawda? Usunęły z drogi przeszkodę, posłużył się jego bratem po to, żeby zyskać coś dla siebie. To, co należało do jego brata. Nie wiem, jak ktoś taki mógł zostać wybrany. Po prostu tylko Bóg wie. I wybranie, stąd widzimy, że wybranie nie zależy od nas. Od tego, jacy jesteśmy. Czy jesteśmy dobrzy, czy źli. Nie zależy od tego, jak bardzo chcemy i walczymy o coś. Boży wybór jest przyczyna, prawda, jest tylko, dla której nas wybrał, jest tylko jemu znana. On to zrobił zgodnie ze swoją uprzednią wiedzą i po prostu ujrzał nas i powiedział: on, Robert, powiedział Daniel, powiedział Dawid, prawda? Paweł. Tego kocham i tego wybieram dla swojego zamiaru. Zupełnie jest to nieznane, niezwiązane z tym, czy chcieliśmy, czy nie, czy ubiegaliśmy się o to, czy nie. Bóg powiedział, że On okazuje miłosierdzie, komu je okazuje i lituje się nad kim się lituje. I nie jest to od naszych starań, nie zależy to od naszych starań, wybór, ani od naszych chęci, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. I tutaj jest powiedziane w tym poselstwie, że Jakub był wzorem osoby. I czyli wszyscy my jesteśmy Jakubami. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie. Kiedyś bym się z tym nie zgodził. Pamiętam po moim pozbawieniu, gdy przyjąłem Pana, byłem tak napełniony radością, tak szczęśliwy, i to trwało dosyć długo, że po prostu żaden problem dla mnie nie istniał. To był taki miesiąc miodowy, który trwał trochę więcej niż miesiąc. Pamiętam pewnego razu przyszedłem na spotkanie kościoła i święci tak rozmawiają, jak to trudno, jak ciężko, jak trudny czas mają. Ja się słucham i potem pytam, a wy jesteście chrześcijanami? No tak. To o czym wy mówicie? O czym my tu mówimy? Po prostu święci tylko nic nie powiedzieli, pokiwali głową. No takie miałem wyobrażenie wówczas, że po prostu będzie lepiej, coraz lepiej, jest dobrze, będzie jeszcze lepiej, że będę coraz lepszy, coraz doskonalszy. Niedługo trzeba było czekać, żeby ta moja wizja się załamała. Po prostu im dłużej żyję z Panem, tym więcej potrzebuję krwi Jezusa. I tym bardziej tę krew cenię. Tak jak Piotr powiedział, jako jedyny drogocenna krew Chrystusa. Ta krew staje się drogocenna, ponieważ przekonujemy się, że jesteśmy Jakubem. Ale gdy tak właśnie jesteśmy rozczarowani, pokonani, zniechęceni, święci, niech to będzie w nas, że Bóg nas wybrał. Niezależnie od tego, jacy jesteśmy, co zrobiliśmy, co robimy albo co zrobimy, Bóg nas wybrał. Wybrał nas i kocha nas. I wybrał nas dla swojego celu, żebyśmy zostali przeobrażeni, dojrzeli, żebyśmy dojrzeli w życiu i królowali w tym życiu dla życia ciała. Amen. Amen. Wszyscy jesteśmy Jakubami. A Jakub to ten, kto został wybrany. Przeczytajmy teraz punkt drugi rzymski.
Doświadczenie Jakuba podporządkowane jest znowu objętej domu Boże.
Amen. Teraz przechodzimy trochę dalej w jego doświadczeniu, w jego historii. Gdy Ezaw się dowiedział o tym, co zrobił, bardzo go znienawidził i postanowił go zabić. Jak tylko minie żałoba po jego ojcu, dni żałoby po jego ojcu miną, zabije go. O tym się dowiedziała też mama, która nakłoniła swojego męża, żeby wysłał go do Labana, do wuja Labana, po to, żeby tam znalazł sobie żonę. Bo już nie powiedziała... Powód był taki, że nie może już tutaj z tymi kobietami mieszkać. Nie chce, żeby też ich syn znalazł sobie tu żonę. Niech idzie tam do swojego ludu. Więc Jakub musiał, na pewno nie chciał, chcąc nie chcąc musiał uciekać, bo inaczej jego brat by go zabił. Gdy tak szedł do swojego wuja, zastała go noc gdzieś pewno w szczerym polu i znalazł tam i chciał odpocząć i przenocować. I jak czytaliśmy w wersetach, znalazł kamień, który posłużył mu za poduszkę. Gdy usnął, przyśnił mu się sen i w tym śnie ujrzał coś, co nie było jego doświadczeniem jeszcze. Ujrzał mianowicie niebo otwarte, stojącą na ziemi drabinę, która sięgała nieba. Tam był Pan, stał Jahwe, a po tej drabinie wstępowali aniołowie Boży. I gdy to mu się przyśniło, obudził się i powiedział, miejsce to napawa grozą, straszne to miejsce. Prawdziwie Pan jest, Jahwe jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. I jest to brama nieba. I nazwał to miejsce Betel, co znaczy dom Boży. I gdy wstał, postawił ten kamień jako słup i wylał na niego oliwę. To jest bardzo krótki, krótki opis tego snu, ale jakże niezmiernie ważny. Brat Lee powiedział, że ten sen jest najistotniejszą sprawą w całej Księdze Rodzaju. I jest to też najważniejsze objawienie, sprawa w boskim objawieniu. Także skoro doświadczenie Jakuba w ten sposób było wyznaczone, żebyśmy my mogli doświadczyć do czego nas Bóg wybrał, i przeznaczył i powołał, też potrzebujemy śnić. Święci, o czym ten sen był? Ten sen był o Betel. Czyli Bóg pragnie... Czym jest Betel? Betel to dom Boży. I ten sen pokazuje pragnienie Boga. Bóg pragnie Betel. Bóg pragnie Bożego domu. Swoje miejsca, gdzie będzie mógł zamieszkać. Chwała Panu. I ten Jakub, który zupełnie się nie zmienił, był taki, jaki był, prawda? Musiał tylko uciekać w wyniku zaistniałych okoliczności. Gdyby pewnie mógł, to by zrobił to, co zrobił jeszcze raz swojemu bratu. I taki ktoś ujrzał sen. Ujrzał Boże pragnienie, że Bóg pragnie mieć na ziemi miejsce, w którym będzie mieszkał. I dlatego też zamierzył, żeby człowiek, jego wybrany, przeznaczony i powołany, został przeobrażony. Przeobrażony w kamień. A kamień to materiał na Bożą budowlę, na ten Boży dom. Widzimy tutaj właśnie pragnienie Boże i Jego zamiar w śnie Jakuba. Święci, a czym jest ten Boży dom dzisiaj? Boży dom dzisiaj to życie Kościoła dla nas. To właśnie w życiu Kościoła realizuje się ten sen, ta wizja. Nikt z nas nie jest na zbyt mało zaawansowanym etapie swojego życia chrześcijańskiego. Nikt nie jest za młody, żeby śnić o tym, o czym śnił Jakub. Młodzieży, powinniście śnić snem Jakuba. Śnić o Bożym domu. O tym, że Bóg może wspólnie zamieszkiwać z człowiekiem na ziemi. O tym, że możemy stać się kamieniem, czyli materiałem na ten dom. Dlaczego powinniśmy śnić? Dlaczego sen Jakuba nie był na końcu jego doświadczenia, tylko na samym początku jego doświadczenia? Dlatego, że bardzo mi się podoba jak ten punkt został sformułowany. Doświadczenie Jakuba podporządkowane jest snowi o Betel, domu Bożym. Święci, jeśli nie będziemy mieć wizji, jeżeli nie będziemy marzyć, nie będziemy śnić, wówczas nie będzie nic, co by mogło podporządkować nasze doświadczenie. Czyli nie osiągniemy, jakbym powiedział tyle, osiągniemy tyle, na ile śnimy. Nasze doświadczenie obecnie może być dalekie od tego snu, prawda? Bo ten sen wyprzedza, daleko, daleko wyprzedza nasze doświadczenie. Ale chwała Panu, jeżeli mamy sen, nasze doświadczenie będzie podporządkowane temu snowi i będziemy po prostu w naszym doświadczeniu podążać w kierunku realizacji tego snu. Amen. Musimy śnić. Amen. Amen. Musimy marzyć. Amen. O Bożym domu. Amen. Zobaczmy więcej na temat tego snu. Przeczytajmy punkt A.
Sen o Bożym celu, to Betel, dom Boży.
Tym najważniejszą sprawą w tym śnie była drabina, o której zaraz, o której za chwilę powiemy. Z tym snem były jeszcze związane kilka wspaniałych elementów. Był tam kamień, był tam ten słup, dom Boży i była tam też oliwa. Co oznacza kamień? Kamień po pierwsze oznacza Chrystusa. Chrystus, jak wiemy, jest tym kamieniem wybranym, drogocennym, którego budowniczowie niektórzy, Żydzi, prawda, faryzeusze, uczeni w piśmie, odrzucili. Ale dla Boga on stał się cennym, ponieważ jest on kamieniem dla Bożej budowli. Jest on kamieniem fundamentowym. Jest on kamieniem szczytowym. Jest on kamieniem narożnym. Amen. Chrystus jest kamieniem Bożej budowli. Amen. To właśnie symbolizuje kamień. Po pierwsze. Ale po drugie, kamień symbolizuje też człowieka, ale nie naturalnego człowieka, ale człowieka, który został przeobrażony, który został ukonstytuowany Chrystusem. Chrystusem, który jest tym przeobrażającym pierwiastkiem. To jest właśnie kamień. I dzięki temu ukonstytuowaniu przeobrażającym pierwiastkiem Chrystusa my jesteśmy przeobrażeni i stajemy się materiałem, czy kamieniem, materiałem na Bożą budowlę. Amen. Cieszę się bardzo, że właśnie nie jest to tylko Chrystus, ale jest to również człowiek. Amen. Chrystus, który jest pierwiastkiem przeobrażającym, a człowiek, który przyjmuje ten pierwiastek, amen, i staje się też kamieniem. Amen. Alleluja. Widzimy tam też, że ten kamień stał się jeszcze czymś. Stał się, znaczy był takim, tą poduszką, prawda, na której on odpoczął. Może dzisiaj to nie. Dzisiaj się, jak się bardzo cieszę, to nie marzę o tym, żeby pójść do łóżka. Ale bywają takie dni, że zawierucha, różne rzeczy się dzieją i tylko marzę, kiedy będę mógł się położyć i zasnąć. Prawda? Jakub chyba też o tym marzył. Każdy z nas potrzebuje odpoczynku. Tak naprawdę w pełni odpoczniemy w Królestwie. W Królestwie już nie będzie znoju, nie będzie potu, nie będzie zmagania, nie będzie łez. To będzie nasz, a na wieczność odpoczniemy, to będzie nasz wieczny odpoczynek, Nowa Jeruzalem. Alleluja. Ale święci, nie musimy czekać na Królestwo, czy do Nowej Jeruzalem, żeby prawdziwie odpocząć. Możemy prawdziwie odpoczywać już dzisiaj. W jaki sposób? Gdy doświadczymy Chrystusa, który się wbudowuje w nas. Dzięki naszemu subiektywnemu doświadczeniu Chrystusa. Wówczas ten Chrystus stanie się dla nas poduszką, kamieniem, poduszką, na której odpoczniemy. Amen. Następnie w tym śnie widzimy jeszcze ten, u nas to jest przetłumaczone stela, pomnik, nie wiem, nie sprawdziłem wszystkich tłumaczeń, ale to chodzi o słup, o filar. Położył ten kamień jako filar i później jak ujrzymy, wylał na niego oliwę. Co to oznacza? To oznacza, że ten Chrystus, który się w nas wbudował, staje się materiałem na Bożą budowlę i filarem podtrzymującym tą budowlę. Amen. Amen. Święci to już nie jest tylko Chrystus, to jest człowiek, który się nim staje, który jest upodobniany do Chrystusa. Prawda? Jesteśmy upodobniani do obrazu pierworodnego Syna Bożego. Amen. I jest powiedziane, Pan powiedział do zwycięzców, że w księdze objawienia, że zwycięzcę uczyni czym? Filarem świątyni Boga. I już stamtąd nie wyjdzie. Amen. Święci jesteśmy, a tam jest powiedziane, że nie było, w księdze objawienia jest powiedziane, że już nie było świątyni. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest świątynią. Czyli również Bóg jest tym filarem. Jeżeli filar podtrzymuje świątynię, a Bóg jest świątynią, to ten filar jest też Bogiem. Święci stajemy się w wyniku tego, że Chrystus nas, jako ten pierwiastek przeobrażający, przeobraża, konstytuuje się w nas, wbudowuje się w nas, stajemy się Bogiem. W życiu, w naturze, prawda? Ale nie w bóstwie. To się właśnie z nami dzieje. W ten sposób stajemy się tym materiałem na Bożą budowlę. Tym słupem, filarem, który podtrzymuje Bożą świątynię, z której już nigdy nie wyjdziemy. Także jeżeli potrzebujemy odpoczynku, musimy doświadczać, pozwolić Chrystusowi wbudować się w nas. Jeśli chcemy być materiałem na Bożą budowlę, musimy pozwolić Chrystusowi ukonstytuować się w nas. Panie Jezu, Panie, wbudowuj się w nas coraz bardziej. Amen. Amen. Mamy tam jeszcze oliwę. Oliwa, która została wylana na ten słup, obrazuje ducha. Jest to zwieńczony, trójjedyny Bóg, który dosięga człowieka. Amen. Bóg przeszedł przez proces, został zwieńczony i teraz jest dostępny dla nas. Jako duch. I gdy ta oliwa została wylana na ten kamień, to oznacza, że trójjedyny Bóg zespolił się z tym przeobrażonym człowiekiem. Czyli mamy tutaj też Boża budowla to właśnie zespolenie Boga z człowiekiem. Amen. I to jest Betel. To jest wzajemne zamieszkiwanie Boga i człowieka, które zostanie zwieńczone w Nowej Jeruzalem. Amen. Dzisiaj jest to życie Kościoła, a ostatecznie będzie to Nowa Jeruzalem. Nowa Jeruzalem nie jest zbudowana z pospolitych materiałów. Są tam tylko kamienie, ale jakie? Drogocenne. To są drogocenne materiały. Jest to Bóg zespolony z człowiekiem. Amen. Gdzie Bóg na wieczność może odpocząć i człowiek może też na wieczność być zaspokojony. Nie w samym sobie, ale w Bogu. Amen. Teraz punkt B. W swoim człowieczeństwie Chrystus stał się drabiną, która łączy niebo, Boga, ziemię, człowieka w jedno. Amen. Drabina, jak już powiedziałem, jest najistotniejsza w tym śnie. Gdzie widzimy spełnienie tego, o czym tutaj jest mowa? W Ewangelii Jana 1,51 jest tam powiedziane o tym, każdy zna ten werset. Przypomnę, że Pan powiedział: ujrzycie Syna Człowieczego, po którym aniołowie wstępują i zstępują. Tak? Tak tam jest powiedziane. Przypomina to coś? Tak. Przypomina to wypełnienie snu z Księgi Rodzaju. Wypełnienie snu Jakuba. Kto w tym śnie jest drabiną? Chrystus. Chrystus jest drabiną, która sprowadza na ziemię Boga. Prawda? i która łączy ziemię, czyli człowieka, z Bogiem. Sprowadza niebo na ziemię, niebo to Bóg, i łączy ziemię z niebem, czyli człowieka, z Bogiem. Chwała Panu. Amen. Gdy mamy Chrystusa, mamy Boga sprowadzonego na ziemię. Gdy mamy Chrystusa, mamy człowieka połączonego z niebem, czyli z Bogiem. Amen. I ta drabina była ustawiona na ziemi. Była oparta na pewnym, na czymś. Opierała się na ziemi. Cóż to oznacza? Przeczytajmy punkt C razem. Amen. Amen. Bardzo się cieszę, że ta drabina nie była zawieszona w powietrzu jakoś cudownie, ale stała na ziemi. Amen. Święci, drabina stała na ziemi. Amen. Amen. Jest ziemia, jak już powiedzieliśmy, jest związana z człowiekiem. Amen. A drabina to Chrystus. Amen. Czyli człowiek jest zamieszkaniem Boga. Święci, człowiek jest mieszkaniem Boga. Bóg mieszka w człowieku. To jest to wypełnienie tego snu. Amen. Wierzę, że każdy na tej sali przyjął już Boga. Przyjął Boga w Chrystusie jako ducha. Czyli już zaczęliśmy, ten sen, o którym śnimy, zaczął się wypełniać. Amen. I teraz... Gdzie ten Bóg mieszka? Efezjan 2:20. Dobrze mówię? 2:20, tak? 22, przepraszam. 2:22. Jesteśmy budowani na mieszkanie Boga gdzie?
W duchu.
Nie chodzi tu o Ducha Bożego, ale chodzi o ducha z małej litery. O ducha ludzkiego. Jesteśmy budowani na mieszkanie Boga w naszym duchu. Bo Bóg mieszka w naszym duchu. Ta drabina została, Chrystus został postawiony w naszym duchu. Tymoteusza, 2 Tymoteusza 4:22. Pan niech będzie z duchem waszym. Święci, ta drabina stoi w waszym duchu. Amen. Zawsze, gdy zwracamy się do naszego ducha, co doświadczamy? Doświadczamy Chrystusa, który łączy nas, człowieka, z Bogiem, czyli niebem. Święci, za każdym razem, gdy mówimy: Panie Jezu, kocham Cię, Panie Jezu, potrzebuję Cię. Co robimy? Zwracamy nasz umysł na ducha, a w duchu doświadczamy Chrystusa, który łączy nas z niebem. Słuchajcie, to jest brama do nieba. Nasz duch to jest brama do nieba. Jeżeli ktoś chce pójść do nieba, nie musi czekać na śmierć. Może dzisiaj być w niebie. Amen. Jak tam możemy się dostać? Przez bramę. Amen. A gdzie jest ta brama? Czym jest ta brama? To nasz duch. Alleluja, nasz duch jest bramą do nieba. Amen. Amen. Kocham mojego ducha. Amen. Kochacie waszego ducha? Amen. Dlaczego? Amen, bo to jest brama do nieba. Amen, bo tam jest Chrystus, drabina, która łączy nas z Bogiem. Amen. I przynosi Boga do nas. Amen. O, chciałbym się tu zatrzymać i już nie mówić więcej. Amen. Amen. I dzięki właśnie temu dzięki temu doświadczamy zespolenia Boga z człowiekiem. I rezultatem tego jest to, że na tym Chrystusie, którego doświadczamy, który się wbudowuje w nas, odpoczywamy i stajemy się kamieniem, materiałem na Bożą budowlę. I to będzie Boży dom, Betel, który zostanie zwieńczony w Nowej Jeruzalem. Amen. Przejdźmy teraz do punktu trzeciego. Może bracia przeczytają ten punkt. Amen, amen. Dalej, sen nie wystarczył. Potrzebne było, tylko wyznaczył ścieżkę, prawda? Cel. Teraz potrzebne były kolejne doświadczenia. I znamy tą sytuację, w której musiał dostać się pod... No, pod opiekę swojego wuja, kogoś, kto był sprytniejszy od niego, to bardziej przebiegły, prawda? Kogoś, kto potrafił go przechytrzyć, ale nawet nie do końca, ale dał mu się mocno we znaki. Ten, który sam usuwał z drogi tych, którzy mu stali na przeszkodzie, trafił, my to, mówimy, trafiła kosa na kamień, tak? I po tym doświadczeniu Labana musiał znowuż uciekać. Kolejne trudne doświadczenie. Święci, w trudnym doświadczeniu on ujrzał sen. W trudnym doświadczeniu my też widzimy najczęściej to, czego byśmy normalnie nie mogli z Bożego serca ujrzeć. I tutaj kolejne doświadczenie, ale jeszcze trudniejsze niż poprzednie, ponieważ on tutaj z całym swoim dobytkiem, z żonami, z dziećmi, z sługami, ucieka przed Labanem, ale się dowiaduje, że Ezaw, jego brat, który go chciał go zabić, idzie, ale już nie sam, z 400. Także był między młotem a kowadłem. I w takim doświadczeniu jego spryt, jego przebiegłość wydawały się na nic nie zdać, ale mimo wszystko nie zrezygnował, tylko ustawił dwa obozy, prawda? Jeżeli jeden zginie, to drugi się ostanie i tak dalej. Dalej kombinował. I w tym momencie jednak zwrócił się też do Boga. To była jego pierwsza modlitwa, w której tak zapisana, w której się pomodlił. Czyli to doświadczenie zwróciło go ku Panu. I tam Penel walczył z kimś. Wiemy, że to był Pan. Zmagał się z Panem. I w końcu Pan nie mógł przemóc i zwichnął mu biodro. To było śladem, już pozostawiło ślad na całe jego życie. I coś jeszcze się stało. Bóg zmienił jego imię. Zapytał go, czy jak masz na imię? Przecież Bóg wiedział, jak ma na imię. Dlaczego go pytał? Chciał, żeby sobie uświadomił dzięki temu pytaniu, że jest Jakubem. Wszyscy musimy sobie uświadomić, że jesteśmy Jakubami. Że nie nadajemy się do Bożego zamiaru i potrzebujemy przeobrażenia. Amen. Wierzę, że po tym posesji pojawi się w nas takie wołanie, taka modlitwa. Panie, nie nadaję się do Twojego zamiaru. Panie, przeobraź mnie, żebym stał się Twoim kamieniem, materiałem na Bożą budowlę, dla życia ciała. I tutaj... Jak został nazwany Jakub? Został nazwany Izrael. Izrael to ten, który, jak tutaj jest powiedziane, walczy z Bogiem, to jest raz, oraz Boży Książę. Tutaj w tym miejscu Jakub jeszcze nie został przeobrażony. przez to, że Bóg zmienił jego imię, Bóg właśnie pokazał, że co zrobi z Jakubem, że on będzie księciem Bożym. Właśnie ten, który się zmaga z Bogiem, stanie się księciem Bożym. Ten, który wcześniej usuwał innych z drogi, eliminował swoich rywali, będzie królem, będzie księciem, będzie panował. I tutaj to stało się, to, że on stał się Izraelem, został przeobrażony dopiero później w Betel. On udał się spod Penel do Betel i tam już widzimy innego Jakuba. Jakuba, który w końcu jakby nie był bezradny, nie miał siły, żeby coś zrobić. To jest właśnie zwieńczenie przeobrażenia. Jak to się dokonuje w naszym życiu? Może siostry przeczytają punkt A. Amen. Przeobrażenie to nie zewnętrzna zmiana, to nie zewnętrzna poprawa. Przeobrażenie to coś, to jest, jak tu powiedziane, to jest zmiana w naturze. Wewnętrzna zmiana. Jak się to dzieje? Dzieje się to dzięki funkcji Bożego życia. Święci, nie ma w nas nic, co by mogło nas przeobrazić. Taką funkcję ma Boże życie. To Boże życie metabolicznie przeobraża nas. Do Bożego zamiaru, do realizacji Bożego zamiaru nie nadaje się nasze naturalne życie. Święci, potrzebujemy przyjąć inne życie, co stało się przy naszym odrodzeniu. Gdy nasz duch został odrodzony, teraz to życie chce się rozszerzać, rozprzestrzeniać na naszą duszę, na nasz umysł, na nasze emocje, na naszą wolę i dokonywać metabolicznej zmiany w naturze. Bóg nie chce jakby wyrzucić naszego życia, zamienić je, prawda, jakimś. Potrzebuje życia człowieka, ale nienaturalnego. Potrzebuje życia, które zostanie metabolicznie zmienione w swojej naturze. Święci, musimy o tym pamiętać. Bardzo łatwo jest o tym zapomnieć. Nawet na tej konferencji, gdy wiedziałem, jaki jest temat i to może to mnie uchroniło, że nie poszedłem tym tropem, ale miałem taką pokusę. Brat podzielił się ze mną takim że nie wie, co zrobić w związku z zachowaniem pewnego innego brata. I to nie było to, żeby oskarżać tego brata, tylko żeby szukać Pana razem. Jak być w tej sytuacji, jak się odnaleźć w tej sytuacji. Jak ja słyszałem, gdy ten brat tak wylewał swoją troskę, to było wszystko społeczności, ciała i tak dalej. A we mnie się pojawiła taka myśl. Trzeba pójść, wziąć brata i porozmawiać, tak? Porządnie, po bratersku. No co ty wyrabiasz? Tak i tak powinieneś robić. No tak Biblia mówi, nie, czy nie tak? No tak. No to co jest? Co jest z tobą, prawda? Mamy taką pokusę, żeby kogoś trochę poprawić, skorygować i że to będzie wszystko w porządku, ale drodzy święci, na pewno wiecie lepiej ode mnie, to nie działa. Zewnętrzna poprawa, korygowanie nie działa. Co działa? Funkcja Bożego życia, która nas metabolicznie przemienia w naszej naturze. Później. I to ma wyraz na zewnątrz, w obrazie Chrystusa. Gdy życie nas wewnętrznie przeobrazi, będziemy upodobnieni na obraz Chrystusa. Po prostu nie będziemy mogli się zachować inaczej, tylko tak jak Chrystus. Amen. Nie polegajmy na tym, na poprawianiu kogoś. Polegajmy na tej, jak tutaj jest powiedziane, żebym... Chciałbym powiedzieć tak jak tutaj. Na metabolicznej funkcji życia Bożego w wierzących. Amen. Każdy wierzący ma to życie, a ona ma funkcję metaboliczną, żeby nas przeobrazić w obraz Chrystusa. Amen. Amen. Obyśmy o tym pamiętali. Amen. Aż wszyscy staniemy się jak Chrystus. Amen. Wszyscy razem przeczytajmy B. Amen. Amen. Za chwilę usłyszymy o tym więcej. Chciałbym tu tylko powiedzieć, że gdy to boskie życie jest dodawane do nas stopniowo, troszkę po troszku, codziennie, wówczas następuje to metaboliczne przeobrażenie. A następnie, gdy dokona się to przeobrażenie, będziemy mieli tyle życia, że staniemy się dojrzali w życiu. Czyli tutaj widzimy różnicę między przeobrażeniem a dojrzałością, prawda? Dojrzałością w życiu. Najpierw musimy zostać przeobrażeni w życiu, żeby następnie to życie mogło się z nas wylać, wypłynąć. I to będzie dojrzałość w życiu. Wszyscy chcemy być dojrzali w życiu, dlatego musimy go codziennie doświadczać, Chrystusa jako naszego życia. A do tego, żeby nam pomóc, Bóg już przygotował odpowiednie środowisko, odpowiednie otoczenie. I każdy ma takie środowisko, na jakie zasłużył. Jakub zasłużył na otoczenie, no, jakie było najlepsze, żeby go przeobrazić, uczynić księciem Bożym. I my też mamy takie otoczenie, które będzie współdziałało z Bogiem we wszystkim ku dobremu. Amen. I tutaj mamy, i to otoczenie jest piecem. Amen. Teraz łatwo jest powiedzieć: Panie, dziękuję Ci, może, nie wiem, mi jest łatwo, może Pan, Panie, dziękuję Ci za moje otoczenie. Łatwiej jest tak jak powiedzieć, ale gdy się w nim znajdziemy po konferencji, ile minie kłócenia się z Bogiem, prawda, ile zmagania, nie wiem, ile miga, ale w końcu będziemy mogli nie tylko powiedzieć, że dziękuję Ci, Panie, za otoczenie, ale dziękuję Ci za ten piec. Panie Jezu, amen, i za ogień w nim. I tutaj mamy przygotowane. Mamy odpowiednich rodziców. Chwała Panu za nasze mamy. Chwała Panu za naszych ojców. Amen. Którzy nam pomagają. Za naszych braci, którzy chcą... Czasami mówią, chociaż nie powinni, zabiję cię, prawda? Za nasze rodzeństwo. Za żony, za mężów. Chwała Panu. Amen. Wszystko to współdziała ku temu dobremu, żebyśmy zostali metabolicznie przeobrażeni. I to dzieje się w Betel. To nie dzieje się gdzieś na osobności. To dzieje się, tak jak szósty punkt mówi, w życiu Kościoła. Dlatego po prostu... Pewno nie muszę tego wiedzieć, mówić nawet. Święci, w tym świetle, jeżeli mieszkacie gdzieś, gdzie nie ma życia Kościoła, błagam was, ze względu na Boży zamiar, przeprowadźcie się. Amen. Amen. Jeżeli jesteście na obrzeżach życia Kościoła, Wiecie, można być w życiu Kościoła w centrum. Amen. To jest Góra Syjon. Można być trochę dalej od centrum. Dalej, 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 aż na samych obrzeżach. Jeżeli... Gdziekolwiek jesteście. Amen. Przybliżcie się do centrum życia Kościoła. Amen. Nie patrzcie na piec. Nie patrzcie na ten ogień, ale patrzcie na to, co dzieje się w Betel. W Betel jesteśmy metabolicznie przeobrażani. Stajemy się kamieniem na obraz Chrystusa, żeby być materiałem na Bożą budowlę, wbudowanym jako filar w świątynię Bożą, z której już nigdy nie wyjdziemy. Bóg będzie na wieki zaspokojony i wyrażony. Amen. A my wraz z Nim. Amen. I jak się to dzieje? Przeczytajmy wszyscy razem punkt czwarty. W życiu Kościoła na jedynym złożu jedności, służącym rzeczywistości ciała Chrystusa. No, życie chrześcijańskie. W życiu Kościoła w poniżnych aspektach. Amen. Żeby przejść do centrum, tutaj mamy instrukcję. Jak przejść bliżej centrum życia Kościoła. Amen. Może przeczytamy też wszyscy razem. Amen. 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 Zachęcam, nie mam czasu, zachęcam, żebyście przeczytali te wersety. Modlitewnie przeczytali te wersety. Pierwsze trzy punkty mi się szczególnie podobają. Z dnia na dzień jesteśmy odnawiani, prawda? Z dnia na dzień. To jest proces każdego dnia. Bez odnowienia nie ma przeobrażenia. Jesteśmy przeobrażani przez odnowienie naszego umysłu. Amen. I to jest każdego dnia. Więc co każdego dnia powinno się dziać? Punkt B. Coraz jaśniej świeci. Tam jest przysłów, to jest werset z przysłów 4,18, że droga prawych jest jak zorza poranna, prawda? Która świeci coraz jaśniej aż do pełnego dnia. Amen. Zorza poranna, nie wiem kiedy dzisiaj, czy ktoś wie, o której godzinie jutrzenka, zorza się pojawiła. Nie wiem. Czyli nikt nie wstaje wraz z zorzą. Amen. Potrzebujemy, święci, prowadzić życie poranne. Wraz z zorzą. My jesteśmy dziećmi światła, nie jesteśmy dziećmi nocy, chociaż jesteśmy w tym świecie, który jest ciemny. Ale jak przezwyciężamy? Dzięki temu, że wstajemy rano i co robimy? Przychodzimy do jutrzenki, do zorzy, którą jest nasz Pan. Gdy przebywamy w Jego świetle, gdy przebywamy w Jego obecności, On świeci, prawda? I jesteśmy z osłoniętym obliczem, jak zwierciadle, oglądając chwałę Pana, jak zwierciadle zostajemy przeobrażeni w ten sam obraz, z chwały w chwałę. Gdy spędzamy czas z Panem, nie musimy nawet myśleć o tym, że powinniśmy być przeobrażeni, że mamy być przeobrażeni, że mamy być dojrzali w życiu. Nie. To się dzieje spontanicznie. Bo gdy z otwartym obliczem oglądamy, co się dzieje, jak zwierciadła odbijamy chwałę Pana i zostajemy przeobrażeni. Wystarczy tylko wstać odpowiednio wcześnie rano, spędzić z Nim czas. Amen. Żeby On mógł świecić na nas, żeby Jego chwała została przelana w nas, a my żebyśmy ją odbili, czyli wyrazili, i żebyśmy dzięki niej z tej chwały, chwałę zostali przeobrażeni. Amen. I tutaj mamy jeszcze właśnie każdego ranka. Pan Jezus, Bóg, Ojciec budził Pana, żeby Jego ucho słuchało Go, słuchało Jahwe. Jeżeli mamy trudności ze wstawaniem, powiedzmy Panu, obudź mnie, o której Ty chcesz. Amen. Ja za każdym razem, gdy się tak modlę, budzi mnie tak, że nie nastawiam budzika i pan, mam jakiś plan dnia, muszę być na odpowiednią godzinę gdzieś i nie wiem, czy pan tak będzie też tak zrobił w waszym wypadku. U mnie to się sprawdza w 100%. Budzi mnie o takiej godzinie, żebym mógł mieć ożywienie poranne. Nie powiem o której. Żebym mógł mieć ożywienie poranne, żebym mógł zdążyć jeszcze zrobić toaletę, zjeść śniadanie i być na czas. Amen. Pan najlepiej zaplanuje nasz dzień. Amen. Żebyśmy mieli na tyle czasu, żeby z Nim spędzić. Amen. A On już zatroszczy się o resztę, o pozostałą część. I będziemy z mocy w mocy, z siły w siłę. Nie chodzi tutaj o naszą siłę. Prawda? Kiedyś to myślałem, że chodzi o to, że będę coraz silniejszy. Dzisiaj coraz wyraźniej widzę, że chodzi tutaj o to, że Pan staje się moją siłą. Gdy On się dodaje do mnie, On jest silny. Amen. Im więcej się doda, tym więcej siły się pojawia. Z mocy w moc. Amen. Alleluja.
Amen.
Chwała Panu. Ja się będzie kontynuował.
Amen. Chwała Panu. Dobrze, są kwiatki, można wszystkie pomoce pochować. Staszek się dzielił odnośnie tego, żeby było coraz jaśniej i o poranku, to tak sobie pomyślałem, że obyśmy dzisiaj nie byli do samego poranka tutaj, ale to byłoby pewnie chwalebne, że musicie się modlić, żebym potrafił w miarę krótko przedstawić to, co jest drugą częścią tego spotkania. A chwała Panu. Amen. Bardzo podoba mi się ten temat. Temat o Jakubie i to, co Staszek powiedział wcześniej. Mamy przez kilka lat spotkania z młodzieżą. W Lipowcu ostatnimi czasy spotykamy się. I przechodzimy dosyć szczegółowo przez historię ze Starego Testamentu. I ostatnimi właśnie postaciami, którymi zajmowaliśmy się, była historia Jakuba, a na ostatniej konferencji dla młodzieży była historia Józefa. Także myślę, że a młodzież, która była na tych spotkaniach, będzie bogato wyposażona do tego, by po tym spotkaniu, czy po jutrzejszym spotkaniu wyjść do przodu i się podzielić czymś. Także pamiętajcie, że będzie pierwsze miejsce dla was po tym spotkaniu. O ile, tak jak mówiłem, wyrobimy się z czasem. Chwała Panu. A poselstwo to, tak jak Staszek mówił w tej pierwszej części, dotyczy Jakuba. A powiedziane jest tam, że Jakub jest wzorem osoby, która osiągnęła dojrzałość w życiu w wyniku procesu przeobrażenia i króluje w życiu ze względu na życie ciała. Chwała Panu, święci. Kiedy patrzymy na osobę Jakuba, musimy zobaczyć, że jest ona dla nas wzorem. Jest przykładem osoby, która osiągnęła coś. Osiągnęła dojrzałość w życiu. I wiecie, tak jak było już przed chwilą powiedziane, była szczególną osobą. Ponieważ zaczęła bardzo nisko. Zaczęła tak naprawdę od upadku. A w pewnym sensie, znaczy znamy tę historię, że Jakub został wybrany jeszcze przed tym, jak się narodził. Był wybrany w łonie swojej matki. Ale tak naprawdę w momencie już od jego poczęcia zaczęły się jego upadki. Zaczął chcieć być już pierwszy nawet w łonie swojej matki. I później tak naprawdę, kiedy patrzymy na życie Jakuba, możemy zobaczyć, że życie Jakuba było w pewnym sensie wszystkie okoliczności były nie takie, właśnie niewłaściwe. Wszystkie sytuacje, w których się znajdował Jakub, były, można było powiedzieć, że no, były nawet nie fair, prawda? On się zachowywał nieodpowiednio i sytuacje były nieodpowiednie. Wiecie, i tak zastanawiałem się, dlaczego ten cały obraz jest wzorem dla nas. Słuchajcie, kiedy popatrzy się na życie Jakuba, na przykład to, że oszukał swojego ojca, to znaczy, że to jest dla nas wzór. To, że u swojego dziadka, wujka Labana też oszukiwał. Wszystko zmieniał. Czy to jest wzór dla nas? Nie. Więc w jakim sensie możemy zobaczyć, że Jakub jest wzorem dla nas? Po prostu w Jakubie musimy zobaczyć samych siebie. Wiecie, w Biblii jest powiedziane, że w liście do Efezjan 1:4 jest powiedziane, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Słuchajcie, Bóg wybrał nas zanim cokolwiek uczyniliśmy. Zanim mógł zobaczyć, czy jesteśmy dobrzy, czy źli. Zanim mógł ocenić to, tak, ty się nadajesz, a ty się nie nadajesz. Nie, Bóg wybrał nas w miłości przed założeniem świata. Dlaczego nas wybrał? Dokładnie dlatego, z tego samego powodu, z jakiego powodu wybrał Jakuba. Ponieważ Jakuba, co uczynił? Umiłował. Święci, Bóg wybrał nas przed założeniem świata, ponieważ umiłował nas. Umiłował nas i przygotował dla nas coś, co powinniśmy przejść w naszym życiu, aby wypełnić Jego pragnienie. Dokładnie tak samo jak Jakub. Co przygotował dla nas Bóg? Co jest naszym celem? Co jest naszym końcem? Naszym końcem jest życie Kościoła. Jest ciało Chrystusa. Jest nowa Jeruzalem. Mówiąc językiem Jakuba, jest Betel, dom Boży. Jest Boża obecność i Boża chwała. Dlatego zajmujemy się tą historią Jakuba. Żeby patrząc na te sytuacje, które spotykały Jakuba, żebyśmy mogli odnaleźć prawdę, zobaczyć prawdę dotyczącą przeobrażenia w życiu, ale również, żeby zobaczyć, w jaki sposób ta prawda może być praktyczna w naszym doświadczeniu. Kiedy patrzymy na te wszystkie sytuacje, tak naprawdę możemy powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy tymi, którzy chcą być pierwsi. Jesteśmy tymi, którzy wykradają pierworództwo. Jesteśmy tymi, którzy oszukują. Może wy tacy nie jesteście, ale ja na pewno taki jestem. Każdy z nas jest taką osobą, dokładnie taką samą jak Jakub. Ale chwała Bogu, że Bóg umieścił nas w odpowiednim miejscu. I tym odpowiednim miejscem dla nas jest życie Kościoła. Słuchajcie, Bóg... Musimy się tego trzymać. Bóg nas umiłował. Słuchajcie, Bóg nas kocha. Bóg kochał Jakuba. Dlatego Jakub mógł prowadzić życie, które było, jak tutaj powiedziane było w punkcie B, w czwartym punkcie, coraz jaśniej świeciło. On, wiecie, są postaci w Biblii, które gasną. Zaczynają bardzo wysoko, jak na przykład Salomon, i w pewnym sensie gasną w ich doświadczeniu. Oczywiście nie mówimy o całym. Nie chodzi mi o to, żeby teraz rozważać wszystkie detale. Ale są osoby, jak Samson, które zaczynają bardzo wysoko i w pewnym momencie ich życie schodzi w dół. Natomiast Jakub, wydawałoby się, że zaczął bardzo nisko. Ale krok po kroku Bóg czynił coś w jego życiu. Aż w końcu stał się tym, który mógł błogosławić innych życiem. Chwała Panu. Chwała Panu, ponieważ On jest dla nas wzorem i naszą nadzieją, że my również możemy być takimi ludźmi. Może jeszcze jedno, zanim przejdziemy do punktu 5, to i co Staszek powiedział. Bardzo mi się to podobało, że życie chrześcijańskie to życie walki. I w pewnym sensie wszyscy powiedzielibyśmy amen, ale ja dodam drugą część tego zdania. Życie chrześcijańskie to życie walki, zmagania z Bogiem. O. Czy ktoś słyszał takie definicje życia chrześcijańskiego? Że życie chrześcijańskie jest to życie, w którym zmagamy się z Bogiem. Chwała Panu. Wiecie, tak rzeczywiście jest. A jeżeli doświadczamy Bożego życia, a kiedy dotykamy Bożego życia, tak naprawdę kiedy dotykamy Boga, kiedy mamy relację z Bogiem, zaczynamy się z Nim zmagać. Jeśli nie mamy relacji z Bogiem, nie zmagamy się z Bogiem. Ale kiedy mamy kontakt z Bogiem, Bóg mówi, uczyń to. zrób to. A my mówimy, nie. Bóg mówi, nie rób tego. A mówimy, tak. Co to jest? To jest zmaganie się z Bogiem. Zmagamy się z Bogiem przez całe nasze chrześcijańskie życie. I cudownym miejscem do zmagania się z Bogiem jest życie Kościoła. Wiecie, po prostu w życiu Kościoła nie ma wyjścia. Musimy kontaktować się z Bogiem. Albo będziemy na zewnątrz Kościoła, albo wewnątrz. Jeśli będziemy wewnątrz, musimy kontaktować się z Bogiem. A kiedy kontaktujemy się z Bogiem, Bóg czegoś pragnie w nas. Coś czyni, coś nam mówi, czegoś ku czemuś nas popycha. I my często mówimy nie. Mówimy tak, mówimy nie. Zmagamy się z Bogiem. I to jest doświadczenie naszego życia chrześcijańskiego. Ale wiecie co? Podoba mi się to, że właśnie dzięki temu zmaganiu Bóg może dotknąć naszą siłę, naszą naturalną siłę. Kiedy zaczynamy zmagać się z Bogiem, Bóg dotyka czegoś w naszej istocie. Jest w stanie wtedy obnażyć, że to, co czynimy, czynimy z naturalnej siły i nie jesteśmy w stanie pokonać Boga. I wtedy Bóg dotyka naszego biodra i czyni, że już nie jesteśmy w stanie być takimi ludźmi. Im więcej się zmagamy z Bogiem, tym bardziej Bóg jest w stanie dotknąć naszą naturalną siłę. I nie jesteśmy w stanie dalej iść o własnych siłach. Chwała Panu. Ale wiecie, co mi się jeszcze też podobało? Że to nasze życie chrześcijańskie, życiem zmagania się z Bogiem, w którym Bóg wygrywa. Ale wiecie co? Niesamowite jest to, że w związku z tym nie nazywa nas pokonanymi. Wiecie, co ono czyni? On zmaga się z nami, pokonuje nas i mówi, Książę Boży, chwała Panu za taką walkę. Chciałbym stoczyć kiedyś taką walkę, ktoś mnie pokonał, a potem powiedział, Książę Boży, chwała Bogu. Bóg zmienia nam imię. Kiedy rzeczywiście w taki sposób zmagamy się z Bogiem, Bóg może coś uczynić i czyni nas księciem Bożym. Także chwała Panu. I rzeczywiście tym miejscem, tym cudownym miejscem do tego, nie ze względu na to, że jest to miejsce, które nam się podoba w naturalny sposób, nie to, żeby nasz naturalny człowiek się rozkoszował w tym, ale tym cudownym miejscem jest życie Kościoła. Dlaczego? Dlatego, że to życie Kościoła powoduje, że możemy być przeobrażani dzień za dniem. Słuchajcie, jest takie miejsce, gdzie nie stracicie ani dnia. Naszym celem jest to, by być przeobrażonymi. Jeśli nie będziemy w życiu Kościoła, to od czasu do czasu może się coś zdarzyć, że zostaniemy przeobrażeni. Ale w życiu Kościoła będziemy przeobrażani dzień za dniem. Z dnia na dzień. Z chwały do chwały. Każdego poranka. Z mocy w moc. Łaskę za łaską. Trochę tu, trochę tam. Nie macie takiego doświadczenia? Idziecie na spotkanie? O, ktoś was przywita, tak, a nie inaczej. Już, koniec, całe spotkanie w plecy. Już. Nie, właściwie, nie wiem, co ja tutaj robię. Czy to jest w ogóle rzeczywisty kościół? Właściwie, kto to jest? I co? I możemy w tym momencie albo odwrócić się, albo przyjść do Pana. A Pan powie, powiem coś z jutrzejszego spotkania. Pan powie, to są snopy pełne życia. Musisz zmienić swoją wizję. Musisz zobaczyć, że każdy święty w życiu Kościoła jest pełen życia. Musisz się nawrócić. Chwała Panu. Słuchajcie, święci. Przejdźmy do punktu 5. Może przeczytajmy wszyscy razem tytuł i pierwszy punkt. Wszystko współdziała dla dobra tych, którzy Boga miłują. Dobro w tym wersecie. Amen. Słuchajcie, święci, wszystko. Wszystko to jest wszystko. Czasem myślimy dobre rzeczy, złe rzeczy, małe rzeczy, duże rzeczy. Tu jest powiedziane wszystko. Nie ma klucza. Wszystko współdziała dla dobra. Jak to jest powiedziane w tym pierwszym punkcie, nie chodzi o to, że wszystko współdziała dla jakiegoś tam dobra. To znaczy, żebyśmy się dobrze czuli, żeby nam było dobrze, żeby nam było przyjemnie. Nie. Tym dobrem jest Bóg. Tym dobrem jest Bóg w Chrystusie. jako duch, który może udzielić się do naszej istoty. Bóg czyni wszystko w naszych okolicznościach, byśmy otrzymali jak najwięcej tego dobra, by jak najwięcej Boga wbudowało się w naszą istotę. W Ewangelii Łukasza 18:19 powiedziane jest, że tylko Bóg jest dobry. Wiecie, często zadajemy sobie pytania. W Polsce ostatnio bardzo często zadawane było pytanie, dlaczego? Dlaczego coś się stało? Dlaczego coś się dzieje? Dlaczego tak? Dlaczego inaczej? Bóg ma swój plan. Bóg pragnie zdobyć każdego z nas dla swojego wyrazu tutaj na ziemi. Dla Betel. I to jest powód, dlaczego wszystko się dzieje. Dlaczego wszystko się dzieje w naszym życiu. Czasem mówię, to prosta odpowiedź. Im dłużej pożyjemy, im dłużej będziemy chodzili z Panem, zobaczymy, że wszystko jest właśnie dlatego. Ale wiecie, tu jest powiedziane, że wszystko współdziała. Współdziała. Wszystko jest powodem, jest przyczyną tego, żebyśmy zyskali więcej Boga. Żeby więcej Bożej istoty wbudowało się w naszą istotę. Ale współdziała dla dobra tych, i to jest ważne, jest pewien warunek. Jest powiedziane dla tych, którzy Boga miłują. Wiecie, tak jak powiedzieliśmy na początku, Bóg kocha nas. I myślę, że w życiu każdego z nas było takie doświadczenie, kiedy powiedzieliśmy, Panie Jezu, kocham Cię. Jeśli ktoś nie miał takiego doświadczenia, żeby powiedzieć, Panie Jezu, kocham Cię, to może zrobić teraz. Może powiedzieć, Panie Jezu, kocham Cię. Może wszyscy razem powiedzmy, Panie Jezu, kocham Cię. Amen. Słuchajcie, kiedy będziemy mieli taką wizję, kiedy będziemy tymi, którzy w swoim życiu nie chcą czegoś dla siebie, nie chcą ze względu na swoją wygodę, nie są ze względu na swój interes, to wszystko, co się będzie działo w ich życiu, będzie współdziałało w tym, by otrzymać Boga. Będzie współpracowało, by być bogatym w doświadczenie Chrystusa. To nie znaczy, że nasze życie będzie łatwe. Widzimy historię Jakuba. Jakuba życie na pewno nie było łatwe. Ale miał tę obietnicę. Zobaczył sen. I Bóg poprzez całe życie przeprowadził go, by urzeczywistnić ten sen. Aż w końcu wszedł w rzeczywistość domu Bożego. I wszedł w rzeczywistość królowania w życiu. Amen. Chwała Panu. Może przeczytajmy punkt B. Bracia, a punkt C, siostry. Wszyscy osoby, sprawy i rzeczy, którymi jesteśmy związani, Duch Święty wykorzystuje, by wypracować dobro dla nas, popatrzeć nas na nie, czyli w Trójjedynego Boga. Wszystkie osoby. Amen. Słuchajcie, święci, jeśli będziemy mieli taką wizję i takie serce, które kocha Boga, kocha to, co leży Bogu na sercu, to kiedy przyjdą sytuacje, czasem są to okoliczności, czasem są to osoby, czasem, co tam jest powiedziane, są to sprawy albo rzeczy, to jeśli będziemy żyli z taką wizją, będziemy mogli powiedzieć, Amen. Panie Jezu, Panie, w tej sytuacji, w kontakcie z tą osobą, poprzez to zdarzenie, Panie, chcę zyskać siebie, chcę napełnić się Tobą i Pan jest w stanie to uczynić. Wiecie, podane są tutaj w punkcie B dwa wersety. Ja sobie tak wypisałem króciutko. Też to jest, dotyczy jutrzejszego spotkania pewnie bardziej niż tego. Ale pamiętacie historię Józefa, który był w okrutny sposób potraktowany przez swoich braci. Został wrzucony do studni, został sprzedany i tak dalej, i tak dalej. I kiedy jego bracia spotkali się z nim, kiedy już go odkryli, kim on jest w Egipcie, on powiedział tak, Nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie sprzedali. Słuchajcie, wyobrażacie sobie sprzedać swojego brata? Jak byście się czuli, kiedy sprzedalibyście kogoś ze swojej rodziny? Mogło się tak zdarzyć. Wyobraźcie, jakbyście się czuli. A on powiedział coś takiego. To, że oni go sprzedali, to nie chodziło o to, że oni go sprzedali. Ale prawda, rzeczywistość tego była taka, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Słuchajcie, oni wykonali coś bardzo okrutnego. Sprzedali swojego brata. Ale w Bożej ekonomii Bóg wysłał Józefa, by on zachował swój lud. Po ludzku tego nie rozumie. Jak to jest możliwe? Aczkolwiek Pan to uczynił. W drugim wersecie, w tym 50-20 jest powiedziane tak. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. Słuchajcie, nie ma rzeczy niemożliwych dla tych, którzy kochają Pana. Józef był taką osobą, a Bóg również wybrał Józefa. Będziemy o tym mówili jutro. Ale tak czy inaczej, jeżeli kochamy Pana, jeżeli jesteśmy otwarci na Pana, nie będziemy szemrać, nie będziemy narzekać, nie będziemy krytykować. A za każdym razem, kiedy mamy taką postawę, odrzucamy możliwość współpracy z Panem. Po prostu to nie chodzi o to, żeby teraz ktoś powiedział zrób to, zrób tamto, i tak dalej. Ale my, przyjmując dane okoliczności, musimy mieć tę wizję. Czy widzimy tę, że Pan w naszym życiu wszystko, ale to wszystko przygotował ku dobremu. Warunkiem jest to, by nasze serce przylgnęło do Pana. Jeśli nasze serce przylgnie do Pana, Pan jest w stanie nawet wszelkie knowania obrócić w dobro. Dla siebie i dla swojego ludu. Chwała Panu. Wiecie, chciałbym tutaj powiedzieć takie krótkie słowo jeszcze może do młodzieży, ponieważ często wydaje nam się, że są takie dwie myśli, które nie są prawdziwe w naszym życiu chrześcijańskim. Jedna myśl polega na tym, że myślimy, że Bóg chce, żebyśmy cierpieli. No bo skoro mamy taką historię, przez którą przeszedł Jakub, to na pewno musimy po prostu cierpieć. I teraz nawet możemy szukać cierpienia, bo ponieważ myślimy, że poprzez cierpienie coś się wydarzy w naszym życiu, będziemy bardziej duchowi. Nawet było mnóstwo naprawdę kochających Pana wierzących, którzy koncentrowali się na tym. Wielu mistyków koncentrowało się na pewnych doświadczeniach z Panem związanych z cierpieniem. Sam byłem kiedyś w jednym miejscu, w którym ludzie naprawdę, myślę, że szczerze szukali Boga i zamykali się w pieczarach pod ziemią i przez cały dzień klęczeli tam w takich małych ograniczeniach, żeby w jakiś sposób dotknąć Boga. Słuchajcie, święci, nie musimy tego robić. Bóg nie chce, żebyśmy cierpieli. To jest taka kontra tutaj. Tak naprawdę nie wiemy, co Bóg dla nas przygotował, ale Bóg kocha nas. A wiecie, kiedy zobaczymy przykład Izaaka, nie widzimy tam cierpienia. Widzimy tam radowanie się. Widzimy tam ucztowanie. Wszystko było przygotowane dla Izaaka. To jest również aspekt naszego doświadczenia, więc nie będę zagłębiał się, bo dzisiaj nie ma czasu na to, ale nie myślmy, że nasze życie chrześcijańskie jest życiem cierpienia i koncentrowania się na cierpieniu. Ale jest druga też myśl, która mówi to, że ponieważ jesteśmy wierzącymi, to wszystko będzie okej. Okay. Rodzina będzie w porządku, nasza praca będzie w porządku, nasze zdrowie będzie w porządku, po prostu jesteśmy wierzącymi, dlatego nic nam się nie przydarzy. Muszę rozczarować siebie samego, bo chciałbym, żeby tak było. No i musimy zobaczyć, nawet po przykładzie Jakuba, że to nie jest prawda. Jako wierzący możemy przechodzić. To jest kwestia Bożego zarządzania. Możemy przechodzić przez różne trudne sytuacje. Po co? Jeśli Pan dopuszcza je, to nie po to, żeby nas zniszczyć. Nie po to, żebyśmy umarli w tym sensie. Tylko po co? Byśmy zyskali Jego. Jeśli Pan dopuszcza do jakiejś sytuacji, to po to, byśmy Go poznali. Byśmy znali Boga. Pamiętam kiedyś, kiedy przyszedłem do życia Kościoła, ktoś opowiedział mi historię Joba. I wiecie, jest pewna interpretacja tego, do czego prowadziły cierpienia Joba w księdze Hioba. Czy w księdze Joba. I bardzo mi się podobała interpretacja, która jest w posłudze. Ponieważ wiele osób koncentruje się na tym, jakich to wielkich doświadczeń, jakie doświadczenia Job przeszedł, jakim był Bożym człowiekiem, że on tak cierpiał, że nie zapierał się Boga, że tak długo wytrwał, no potem mu tak średnio wyszło, ale ostatecznie tak naprawdę był bardziej zwycięski niż my. Ja bym nie wytrzymał tego, co on przeszedł. Ale wiecie, co Job powiedział pod koniec księgi? I to był cel pracy Boga z Jobem. On powiedział coś takiego. Boże, kiedyś znałem Cię tylko ze słyszenia, a teraz moje oczy ujrzały Cię.
Amen.
Święci, musimy przejść przez takie doświadczenia, przez które będziemy znali naszego Boga. Nasze oczy będą oglądały naszego Boga. Nie będziemy znali Go tylko ze słyszenia. Słuchajcie, możemy być w życiu Kościoła i znać Boga tylko ze słyszenia. Oby tak nie było. Musimy przejść przez takie doświadczenia. I te doświadczenia miał również Jakub. Amen. Chwała Panu. Także to, czego dzisiaj potrzebujemy, to potrzebujemy zobaczyć tę samą wizję, którą zobaczył Jakub. Zobaczyć wizję Betel. I być wiernymi w tym, by współpracować z Panem we wszystkich okolicznościach, by Pan od tej wizji, którą zobaczyliśmy, doprowadził nas do rzeczywistości, kiedy będziemy mieszkali w domu Bożym na wieczność. Amen. Na wieki. Amen. Słuchajcie, przeczytajmy może cały punkt czwarty na zmianę. Najpierw bracia, duży punkt, a potem siostry, bracia, siostry. Szósty. Bracia, może zacznijmy. Moab się cieszył spokojem o swojej młodości. Spoczywał bezpiecznie na swoich osadach. Nie był przelewany z naczynia do naczynia, ani nie szedł na wygnanie. Dlatego też zachował swój smak, a zapach jego nie uległ zmianie. Amen. Jednego naczynia do drugiego. Pozwala, aby dzisiaj przedłużyło się nam to, a jutro co innego. Rzuca nas z jednego otoczenia w inne, z jednego doświadczenia w inne. Dopóki nie pozbędziemy się osadu, nie utracimy swego smaku i nie zmieni się nasz zapach. I ostatnie zdanie, wszyscy razem. Uśmiercanie Jezusa w otoczeniu, w jakim się znajdujemy, współdziała z zamieszkującym duchem i uśmierca naszego naturalnego człowieka oraz przebudowuje nas życiem zmartwychwstania. To karcenie Ducha Świętego poddane pańskim suwerennym ustaleniom służące przeobrażeniu wskutek odnowienia naszego wewnętrznego człowieka w ten sposób będziemy królowali w życiu ze względu na życie ciała. Amen. Chwała Panu. Mamy tutaj historię, a gdybyśmy nie przeczytali przez tych podpunktów, to myślę, że wielu z nas po przeczytaniu fragmentu z Biblii powiedzielibyśmy amen. Ja powiedziałem amen. A mówimy, cóż za błogosławieństwo. Zobaczcie, Moab się cieszył spokojem. Chwała Panu. Od swojej młodości, słuchajcie, zażywał spokoju. Czysto nie wydawało się, że to niesamowite błogosławieństwo. Spoczywał bezpiecznie na swoich osadach. Nie był przelewany z naczynia do naczynia, ani nie szedł na wygnanie. Słuchajcie, a Izraelici tyle razy byli na wygnaniu. Och, cóż za błogosławieństwo. Gdyby Nie ten ostatnie zdanie. Dlatego też zachował swój smak, a zapach jego nie uległ zmianie. Amen. Myślę, że żeby w ogóle zinterpretować ten fragment, dobrze byłoby, może dzisiaj nie mamy czasu na to, ale zagłębić się, kim był Moab. Moab nie był pozytywną postacią. Więc już to powinno nam, z tego powinniśmy wnioskować, że coś jest tutaj nie tak. Pamiętacie, skąd się wzięli Moabici? Moabici wzięli się, to byli potomkowie kazirodczego związku Lota z jego córkami. Właśnie starszą córką chyba. I oni nawet mieli zakaz zbliżania się do zgromadzenia Bożego, do 10. pokolenia. Słuchajcie, to jest niesamowite, że to już samo, że dotyczy to Moaba, powinno nam dać coś do zrozumienia. Ale co jest tu powiedziane, że Moab się cieszył spokojem od swojej młodości, spoczywał bezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, ten obraz, dzisiaj nie mamy zbyt dużo czasu, bo nie chcemy do rana przemawiać, ale wiecie, cały ten obraz, myślę, że powinniśmy po prostu go przeczytać i modlić się tymi wersetami. Bo myślę, że on jest bardzo aktualny do tego brzemienia, które jest w pańskim odzyskiwaniu teraz. Wiecie, jeśli chcemy być przeobrażeni, potrzebujemy przelewania. Potrzebujemy, wcale nie potrzebujemy tego rodzaju spokoju i tego rodzaju bezpieczeństwa. Dlaczego? Ponieważ jeśli mamy taki spokój i bezpieczeństwo, to gromadzi się osad. Wiecie, w ogóle ten obraz opisuje klarowanie wina. Prawda? W dawnych czasach nie było czegoś takiego jak filtry do klarowania napojów. Ja to się nie znam na tym za bardzo, więc specjaliści mnie może później poprawcie po spotkaniu. W każdym razie w dawnych czasach polegało to na tym, że aby oczyścić trunek, trzeba było przelewać z jednego naczynia do drugiego. I część osadu została w ten sposób usuwana. Kiedy przelano do następnego naczynia, następna część osadu została w ten sposób usuwana. Ale Moab nie był przelewany. Wiecie, my też możemy nie być przelewani. Możemy przyjść do życia Kościoła i jak przyszliśmy 17 lat temu, być w tej samej w tych samych warunkach, w tym samym otoczeniu, w tych samych jakby relacjach, przychodzimy na spotkanie i wiemy tak, ten brat pierwszy się podzieli, ten w taki sposób się pomodli, a tamten coś jeszcze zrobi. I prawie za każdym razem się to zgadza, chyba że kogoś nie ma na spotkaniu. A dlaczego tak jest? Dlatego, że nie jesteśmy przelewani. Osad powstaje w naszym doświadczeniu. Jesteśmy, gromadzi się coś z naszego naturalnego człowieka. Zdrodnają się nasze nawyki, przyzwyczajenia, naturalny człowiek i tak dalej. Święci, potrzebujemy być przelewani. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, że czasem jeżdżą jacyś młodzi ludzie na szkolenia pełnoczasowe. I oni tak wylewają się z życia Kościoła gdzieś na 2 lata na szkolenie. I potem przyjeżdżają. Ja nie mówię, że to jest magiczne miejsce. Ja nie mówię, że to jest coś niesamowitego. Ale nie macie takiego wrażenia, że są inni?
Amen.
Dlaczego? Nie tylko dlatego, że są cały czas pod zaopatrzeniem, że są cały czas pod troską świętych, ale między innymi dlatego, że zostali przelani. A nie macie też takiego doświadczenia, że na przykład święci mieszkali w jakiejś miejscowości i po jakimś czasie przenieśli się gdzieś indziej i spotykacie ich. I są inni. Ich doświadczenie zostało wywyższone. Pan popracował w nich w ten sposób. Coś ze starego zostało tam w innym miejscu. A oni zostali przelani. Coś zostało oczyszczone. Także święci, potrzebujemy tego. To jest część naszego przeobrażenia. Potrzebujemy być przelewani. To, co bracia teraz mówią o migracji. Święci, jeśli chcemy wzrastać w życiu... Wiecie, jest takie powiedzenie, oczywiście można powiedzieć światowe, ale... chociaż nie, śpiewamy to w hymnie. Mam jedno życie, a u Twych stóp chciałbym 1000 złożyć, Panie mój. Prawda? Słuchajcie, święci, mamy tylko jedno życie. Tutaj na ziemi. Nie czekajmy, aż osad będzie potąd. Dajmy się przelać. Nie wiem, co to znaczy. Nie bierzmy tego zawsze dosłownie, że to musi być przelanie, to znaczy przejechanie do innej miejscowości. Ale być może w naszym przypadku to jest. Ale otwierajmy się na Pana. Panie, nie chcę czuć się bezpiecznie w tym sensie tego wersetu. Nie chcę cieszyć się spokojem. Wiecie, czasem mówię, no prowadzimy takie chrześcijańskie życie, jest tak no, naprawdę wspaniale. Często na konferencjach mówimy, czy tylko się nie oszukujemy? Zawsze mówimy coś takiego, o, jest tak wspaniale, a gdzie owoce? Albo jest tak wspaniale, a jak z Twoim przeobrażeniem? A naprawdę święci, musimy się modlić. Panie, nie chcę być Moabem. Panie, pokaż mi, co w moim życiu jest związane z przelewaniem. Wiecie, tu jest powiedziane tak, że musimy być przelewani do tego momentu, dopóki nie pozbędziemy się osadu i nie utracimy swego smaku. Wiecie, każdy z nas ma jakiś smak. Czasem można przeczytać notatkę od kogoś, maila i mówię, o, to wiem to od kogo przyszło. Bo ktoś w specyficzny sposób ujmuje sprawę, prawda? Albo ktoś może powiedzieć jakieś słowo dotyczące czegoś i mówić, a, to na pewno ta osoba powiedziała. Dlaczego? Dlatego, że czasem niesiemy ze sobą smak naturalnego człowieka. Słuchajcie, potrzebujemy być przelewani, żeby tego smaku nie było w nas. Po co to wszystko? Ponieważ Pan chce zmienić nasz zapach. Wiecie, Pan nie chce osadu, nie chce smaku szczególnego, ale chce zapachu, ale nie naszego zapachu. On chce, byśmy stali się wonnością Chrystusową. To jest powiedziane 2 Koryntian 2,15. My jesteśmy wonnością Chrystusową. Słuchajcie, święci, dzięki przelewaniu pachniemy Chrystusem. I wiecie, to nie chodzi o to tylko, że mamy jakiś zapach Chrystusa, ale ta wonność Chrystusa to jest wonność, która unosi się do Boga. Bóg jest zaspokojony tym Chrystusem, który jest wonnością. Tym Chrystusem, który jest wonią naszego życia. Tym Chrystusem, który unosi się z tego, co czynimy, co robimy. Ta wonność to jest życie Chrystusa, które wyraża się poprzez nas. Święci, do tego potrzebujemy być przelewani. Amen. Chwała Panu. Może przeczytajmy ostatni punkt w takim wypadku, w ten sam sposób. Bracia zaczynają, a potem bracia, siostry, tak. W wyniku procesu przeobrażenia, innych z drogi. Teraz błogosławiły. Błogosławienie to wypływanie życia. Jakub odbudowany Bogiem był nim przesycony. Jego przemawianie zatem było Bożym przemawianiem, a jego słowo Bożym słowem. Błogosławić innych to wprowadzać innych w i wnosić w nich Boga, który jest łaską, miłością i społecznością. W ten sposób oni radować się tu jedynym Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Amen. Słuchajcie, tu jest powiedziane, że w wyniku procesu przeobrażenia Jakub osiągnął dojrzałość. I kiedy się przyjrzymy dokładnie historii Jakuba, to można powiedzieć, że od samego jego początku wydarzyło się wiele rzeczy, które nawet w naszym życiu może się nie śniło. Być może część z nas ma bardzo trudne doświadczenia. Można nawet je zrównać, myślę, że z historią Jakuba. Nie mówię, że tak nie jest. Ale jeśli chodzi o pewien obraz, musimy zobaczyć, że to, przez co przechodził Jakub, było naprawdę wielkim zmaganiem. W konspekcie jest tylko kilka rzeczy wymienionych, ale myślę, że kiedy się zagłębimy w historię Jakuba, można naprawdę zobaczyć wiele rzeczy. Ja sobie próbowałem tu wypisać, nie wiem, czy chronologicznie, ale po pierwsze, na początku walczył w łonie swojej matki, prawda? Coś już się tam wydarzyło.
Dlaczego ma walczyć? Przecież miał obietnicę. Nie musiał by walczyć, ale walczył. To oczywiście jest minus na jego koncie, ale walczył. Później musiał walczyć, by zyskać pierwództwo, prawda? Ale co się w wyniku tego Staszek już mówił, co się stało? Musiał zostawić rodziców w młodym wieku. Musiał zostawić rodziców i uciec do swojego wujka Labana. I uciekając, już miał jednego wroga na śmierć. Kim był ten wróg? Jego rodzony brat. Musiał uciec z domu i wiedział, że jego brat go prześladuje. Ja tutaj, mówiąc tak kolokwialnie, wymieniam. Jak młodzież czasem mówi. Moja wytrzymałość już w tym momencie, znaczy moje doświadczenie nie sięga tak być może głęboko, jeśli chodzi o moje doświadczenie. Być może inni mają trudniejsze doświadczenia. Ale zobaczcie, co się stało dalej z Jakubem. Jakub był sam. Sam musiał w samotności, był porzucony, nie miał gdzie się z głowy skłonić, że tak powiem. Staszek opowiadał, że znalazł kamień. Oczywiście nie będę się zagłębiał, co się wydarzyło przy tym kamieniu, ale on jako człowiek był uciekinierem przez tę całą sytuację. Potem przybył do swojego wujka Labana. I tam zaczęło się jeszcze gorzej. Znamy te wszystkie historie. My oczywiście sobie z nich żartujemy, jak to śmiesznie, że dał się zrobić tak na szaro, że tak powiem. Chciał mieć żonę, która była jego naturalnym wyborem. Pragnął Racheli. Ale Laban był podstępny. Powiedział, okej, możesz mieć Rachelę, ale musisz pracować 7 lat. Po tych 7 latach Jakub był szczęśliwym człowiekiem. Nie było szczęśliwszego człowieka pewnie na świecie. Przez jedną noc, już nad ranem, można było powiedzieć, że był najbardziej nieszczęśliwą osobą na świecie. Dowiedział się, że Laban dał mu jej siostrę, Leę. Więc Jakub powiedział, no dobrze, w takim wypadku będę pracował u ciebie jeszcze następnych 7 lat. Nie wiem, czy byśmy wytrzymali coś takiego. Ja, pewnie byśmy wszystko rzucili, zabrali, kogo trzeba i uciekli. Ale on pracował tam. Pracował tam dosyć ciężko. Następnych 7 lat. Chwała Panu. Po 14 latach u Labana wydawało się, że osiągnął to, co miał. Więc pakuje się, wyjeżdża. A Laban mówi, jak chcesz zabrać coś poza żonami, to trzeba jeszcze trochę popracować. Z tego, co pamiętam, jeszcze 6 lat, żeby zabrać cokolwiek ze sobą. Ale Pan był z nim, Pan mu błogosławił, więc chwała Panu. A żeby zabrać bydło, musiał następne 6 lat jeszcze chyba pracować. Słuchajcie, to było jego doświadczenie. Z jednej strony bardzo się cieszył, ale z drugiej strony, kiedy przyjechał do Labana, był sam. Troski jego życia nie były może takie wielkie. Znaczy, z jednej strony były ciężkie, ale teraz wyjeżdżał, miał 4 żony, ponieważ miał dwie służebne żon i miał 11 dzieci. Pytanie jest takie, czy ktoś ma tutaj więcej niż 11 dzieci? Dobra, nie podnoście ręki. Ale jest to trudna sytuacja. Zobaczcie, jak bardzo, w jakiej trudnej sytuacji był Jakub. Jak Pan musiał te okoliczności w jego życiu powiększać, ponieważ on jakby nie był otwarty na to, żeby współpracować z Bogiem. I potem jest powiedziane, że uciekł od tego Labana w końcu. Laban go zaczął gonić, pamiętacie? I bał się, że go dogoni i go jeszcze tam zabije. A w każdym razie dogonił go, pożegnał się Laban ze swoimi tam wnukami, ze wszystkimi innymi. I w końcu go puścił. A dobrze, był... ucieszył się. Uciekł od Labana. Zrobił 2 kroki, idę do Ezawa. Przecież on mnie chce zabić. Więc tak wyglądało życie Jakuba. Kiedy przyszedł do Ezawa, wiemy, co się dalej wydarzyło. Nie chcę już dalej wchodzić, bo już troszeczkę nam czas rzeczywiście uciekł. Ale w każdym razie to były doświadczenia. Ale wiecie co? W pewnym sensie te wszystkie doświadczenia, o których tutaj mówimy, nie za dużo miały wspólnego z jego przeobrażeniem. Mimo tych wszystkich trudnych okoliczności, tak naprawdę jego przeobrażenie zaczęło się wtedy, kiedy zmagał się z Bogiem w Penuel. I wtedy zaczęła się praca Boga. I wiecie, wtedy zaczęły się naprawdę trudne rzeczy, ponieważ one dotykały wewnętrznej istoty. To wszystko, co było do tej pory, było na zewnątrz. Ale później zaczęła się wewnętrzna praca. Z jednej strony Bóg dotknął jego siły. To, że było to fizyczne przetrącenie, to jest jedna historia, ale to złamało siłę Jakuba. Pamiętacie potem, co się wydarzyło? Jakub był ciągle naturalnym człowiekiem. Faworyzował Józefa jako swojego wybranego syna. Więc Bóg musiał coś uczynić. I pamiętacie, była taka bardzo smutna historia, która dotyczyła jego córki, Diny, która była... przeszła przez trudną sytuację, prawda? I została, nie wiem jak powiedzieć, zhańbiona. Została zhańbiona. I w wyniku tego, że została zhańbiona, synowie Jakuba postąpili dokładnie tak jak Jakub. Okłamali wszystkich i zabili ludzi, którzy zrobili to Dinie. Czyli postąpili zgodnie z tym, jakim był Jakub. Czyli on z jednej strony rozpaczał ze względu na to, co wydarzyło się w Dinie, a z drugiej strony widział swoich synów, którzy w taki, a nie inny sposób postępują. Później umarła, później nie mógł zobaczyć przed śmiercią swojej matki. Słuchajcie, bardzo pragnął, ukochaną swoją matkę, on właśnie dążył do tego, żeby zobaczyć ją. Zmarła przed tym, kiedy do niej przyjechał. I potem jeszcze dodatkowo zmarła jego najukochańsza żona. Rachela. I na łożu śmierci, pamiętacie tą historię, kiedy rodził się Beniamin, Rachela nazwała go Benoni, syn boleści. Ale wiecie, już wtedy coś dokonało się w Jakubie. Coś z dzieła przeobrażenia. I on zmienił mu imię. On zmienił na imię na syn prawicy. Wiecie, nie chcę się wdawać w te szczegóły, bo jeszcze było kilka. Będziemy jutro o tym mówili. Ukochany syn, Józef, przez wiele lat swojego życia myślał, że rozszarpały go zwierzęta. Słuchajcie, ale te wszystkie sytuacje spowodowały, że coś w Jakubie się wydarzyło. I wiecie, te wszystkie wydarzenia, chciałem je wymienić, dlatego że czasem sobie może nawet nie zdajemy sprawy, ile tego wszystkiego było w jego życiu. Oczywiście może być tak, że w naszym życiu jest też wiele doświadczeń. Ale to pokazuje pewną wagę tego, że Pan pokazał mu wizję i chce za wszelką cenę go zdobyć. Wiecie, wrócę tylko do tej jednej historii z Diną. Pamiętacie, kiedy wydarzyła się ta historia z Diną, Jakub już był do pewnego stopnia przeobrażony. On szedł do pięknej ziemi, prawda? Najpierw zatrzymał się w Sukot, gdzie rozbił namioty, ale później przeszedł do Sychem. I w Sychem, słuchajcie, co zrobił, zbudował ołtarz, prawda? I postawił namioty i oddawał Bogu cześć. Słuchajcie, wspaniała rzecz. Był na śladach Abrahama, przed śladami Abrahama. Przyszedł do pięknej ziemi. W tej pięknej ziemi zbudował ołtarz i złożył Bogu ofiarę. I w tej sytuacji zdarzyła się ta historia z Diną. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Jakub nie wypełnił jeszcze obietnicy. Jakub zobaczył sen. Sen nie polegał na tym, że ma wejść do pięknej ziemi. Sen polegał na tym, że Bóg chce mieć swoje mieszkanie w Betel. Wiecie, powinniśmy to widzieć dzisiaj. Pan, kiedy zdarzyła się ta sytuacja z Diną, Jakub stracił wszelkie swoje bezpieczeństwo. Nie czuł się już tam bezpiecznie. Na początku czuł się tam bezpiecznie, słuchajcie. W pięknej ziemi czuł się bezpiecznie. Kiedy przyjmujemy Pana, jesteśmy stajemy się wierzącymi, jesteśmy odrodzonymi, czujemy się bezpiecznie, chwalimy Pana, jesteśmy dla Boga. Ale pytanie jest, czy tylko taką wizjęśmy zobaczyli? Czy zobaczyliśmy tylko wizję pięknej ziemi? Czy zobaczyliśmy wizję Betel, Domu Bożego? Jeśli zobaczyliśmy wizję Betel, Domu Bożego, Bożego zaspokojenia, Bóg nie da nam spokoju, aż znajdziemy się w Betel. Nie zadowoli się tym, że przyjęliśmy Go. Nie zadowoli się tym, że radujemy się Nim w pięknej ziemi. Ponieważ Bóg chce umieścić nas w Betel, w życiu Kościoła. Słuchajcie, dlatego chwała Panu. Dzisiaj możemy powiedzieć, chwała Panu, jesteśmy w życiu Kościoła. Panie, wprowadź nas bardziej w rzeczywistość życia Kościoła. I wiecie, podsumowując ten ostatni punkt, bo na niego już nie ma czasu za bardzo, można zobaczyć, że Jakub był osobą, która była buntownikiem, która była tym, który knował, przeprowadzał różnego rodzaju knowania, prawda? Ale na końcu jego życia widzimy, że to życie, które przyjmował od Boga, zaopatrzenie poprzez zmagania z Bogiem, przeobrażało go. Przeobraziło jego istotę, a już nie dokonywał naturalnych wyborów. Zobaczycie, że jeśli rozmawiał już z synami, rozmawiał w inny sposób. Kiedy stracił Józefa, zareagował już w inny sposób. Kiedy zobaczył, jak jego synowie zareagowali, przeraził się. Był już inną osobą. Został przeobrażony. Przeobrażany w procesie przeobrażenia. Aż do tego stopnia był przeobrażany, że życie, które wlewało się w niego, zmieniło tak jego istotę, że osiągnęło poziom dojrzałości. I osiągnęło taki poziom, w którym mogło się wylewać na innych. Teraz, kiedy widzimy Jakuba, widzimy tego, którego ręce były w stanie błogosławić. Z jednej strony błogosławił Faraona, jak widzimy, w Egipcie, prawda? Był pełny życia. Słuchajcie, tylko wyższy może błogosławić niższego. Jakub królował w życiu. Niezależnie od tego, jak wyglądał zewnętrznie. Był tym, który królował w życiu. Mógł błogosławić. I wiecie, tu jest powiedziane coś takiego, że błogosławić innych, błogosławienie to wypływanie życia. Słuchajcie, potrzebujemy przeobrażenia. Po co potrzebujemy przeobrażenia? By błogosławić innych. Słuchajcie, to nie jest tak, że mówimy błogosławię Cię. Błogosławię Cię wtedy, jestem błogosławiony wtedy, kiedy spotykam Boga. Kiedy mam kontakt z Bogiem. Jeśli Ty przychodzisz i przynosisz mi Boga, jestem błogosławiony. Jeśli nie przynosisz mi Boga, nie mam błogosławieństwa. Błogosławienie to jest wtedy, kiedy przynosisz mi życie. Kiedy udzielasz mi życia, tak naprawdę błogosławisz mnie. Ubłogosławiasz mnie życiem, które masz. Dlatego potrzebujemy przeobrażenia. Kiedy spotykamy się z innymi, kiedy dajemy radę komuś innemu, kiedy rozmawiamy z kimś innym, pytanie jest, czy przynosimy mu życie, czy przynosimy Chrystusa. Jeśli jesteśmy przeobrażeni, ta pełnia życia wylewa się na innych i jesteśmy w stanie błogosławić. A Jakub nie tylko błogosławił, ale również wypowiadał słowa prorockie. Tam jest powiedziane, że on również mówił Słowo Boże. Przepowiadał przyszłość swoim synom. Także widzimy, że był w pełni przeobrażony. Błogosławić innych to wprowadzać innych w Bożą obecność i wnosić w nich Boga, który jest łaską, miłością i społecznością. W ten sposób mogą oni radować się tu jedynym Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem, co służy ciału Chrystusa. Święci, bądźmy takimi ludźmi. Kochajmy Pana, by wszystko w naszych okolicznościach współdziałało ku dobremu. Aby Pan mógł zyskać nas. Aby Pan mógł zyskać nas jako tych, którzy błogosławią innych Jego życiem. Aby Pan mógł uzyskać rzeczywistość Betel dzisiaj na ziemi. Amen.